Analizujemy cykl gospodarczy.
Określamy trendy na rynkach akcji, obligacji i surowców.
Wybieramy adekwatną klasę funduszy inwestycyjnych.
Sprawdźmy, w którym miejscu cyklu jesteśmy dziś.
Barometr gospodarczy F-Trust.
Comiesięczny komentarz działu analitycznego. Barbara Szczepaniak
i Jędrzej Janiak.
Zapraszamy.
Dzień dobry w nowym roku. Bardzo miło nam przywitać się z Państwem.
Jędrzej Janiak.
Barbara Szczepaniak. Niezmiennie witamy się oczywiście w barometrze gospodarczym firmy F-Trust. Nowy rok to taki sezon podsumowań i prognoz, więc my trochę dzisiaj w dzisiejszym odcinku również w ten trend się wpasujemy. Przygotowaliśmy też dla Państwa taki noworoczny prezent, noworoczną niespodziankę. Do tego wrócimy w drugiej części naszego podcastu, ale tymczasem podsumujemy sobie, jak podążanie za rynkiem, łapanie jego faz sprawdziło się w roku 2023. Barometr gospodarczy, wykres pokazuje, że kończymy 2023 rok na plusie. W międzyczasie były obligacje, później akcje. Co tam się wydarzyło, Jędrzeju?
Tak, w rok 2023 wchodziliśmy, będąc w tej dezinflacyjnej fazie spowolnienia gospodarczego i co jakby implikowało nam inwestowanie w obligacje długoterminowe. Utrzymywaliśmy tą pozycję do początku sierpnia i utrzymywaliśmy to z dobrym 9,5% wynikiem. W sumie tutaj niestety trochę ten timing okazał się dla nas zgubny, ponieważ rynkowa korekta na rynkach akcji właśnie trwała przez te miesiące sierpień, wrzesień, październik. My już wtedy byliśmy zainwestowani w części fundusze akcyjne z tego względu, że po drodze z danych makro nam wyszło, że to ożywienie gospodarcze w różnych częściach świata zaczyna się odbywać. No i w sumie też rynki akcyjne swoimi wzrostami nam sugerowały, że rzeczywiście coś jest przez rynki dyskontowane.
Było nedyskontowane, jednakże na wykresie widać tutaj znaczącą korektę, która zabrała większość zysków, które udało się wypracować w ćwiartce obligacyjnej, ale okazało się, że wystarczy mieć trochę więcej cierpliwości.
Tak, tutaj oczywiście mówiąc na wykresie, mamy na myśli wykres naszego portfela barometrowego, który mogą Państwo znaleźć na naszej stronie ftrust.podcast. Natomiast właśnie całe to inwestowanie w ramach cyklu gospodarczego ma na celu wyeliminowanie tych emocji rynkowych, tego szumu informacyjnego, więc też z założenia, że robimy transakcje średnio raz na rok, no to jakby te wszystkie takie potencjalne ruchy, które inwestor mógłby zrobić, będąc wystraszony jakąś narracją, która przejmuje nagłówki gazet czy portali internetowych, mógłby wykonać, my się od tego odcinamy i dokonujemy transakcji raz w roku, no i ta cierpliwość się opłaciła, bo rzeczywiście końcówka roku była wyśmienita. Polska zaczęła swój rajd Świętego Mikołaja już 16 października, natomiast reszta świata dołączyła początkiem listopada, co pozwoliło naszemu portfelowi w ujęciu całorocznym zyskać niemalże 14% przy stosunkowo umiarkowanej zmienności i przy małej ilości transakcji, bo w sumie tylko jednej transakcji.
Taka optymalizacja nam bardzo mocno wyczyszcza obraz. Wiemy, co wydarzyło się w roku 2023, ale czy te widoki na 2024 są równie klarowne? Skupmy się tutaj właśnie na akcjach i podzielmy to może na różne sektory, no bo trudno byłoby to wszystko wrzucić do jednego worka. Zacznijmy od Polski. Tutaj już pojawiają się głosy, że polska giełda zrobiła się już stosunkowo droga, jeśli spojrzymy na historyczne notowania. Czy ty podzielasz ten pogląd? Czy to jest wciąż dobry moment, żeby zacząć inwestować na naszym rodzimym rynku?
To znaczy, to wszystko zależy od tego, jak zdefiniujemy droga, bo jeżeli droga zdefiniujemy, że jak coś urosło o 40%, no to trudno, żeby to powtórzyło. To tak, no to możemy tak uznać. Natomiast jeżeli weźmiemy różnego rodzaju szerokie miary dotyczące wycen spółek, jak cena do wartości księgowej, czy cena do zysków, czy cena do spodziewanych zysków w bieżącym roku, no to tam trudno użyć słowa drogo. Jest mniej tanio niż było, ale dalej jest dyskonto względem czy to innych rynków schodzących, nie mówiąc już o rynkach rozwiniętych. Oczywiście warto apetyt nieco schłodzić po takim wzroście, jaki był, natomiast też prawdopodobnie spora część tego oczekiwanego ożywienia gospodarczego w Polsce, jakie jest przewidywane, została już w tych cenach uwzględniona. Niemniej jednak wydaje się, że jest pole do być może nieco skromniejszego, ale jednak dwucyfrowego wyniku również w tym roku.
A rozszerzając tutaj sektor geograficzny krajów wschodzących, rozwijających się, gdzie upatrujesz tych gwiazd?
No i oprócz polskiego rynku podtrzymujemy nasze dobre nastawienie do rynku w Indiach. Jakby ten rynek przejmuje dużą część roli, jaką pełniły Chiny. Również w sumie na tej samej fali tego nearshoringu korzysta Polska, ale też korzystają kraje z Ameryki Łacińskiej. No i to są takie właśnie trzy wybrane rynki z tej kategorii wschodzących, na które w innych portfelach, które F-Trust prowadzi dla swoich klientów, na które cały czas również w tym roku stawiamy.
To przenieśmy się za ocean spokojny, zajrzyjmy do Stanów Zjednoczonych, które dominują na rynkach. Ten rok 2024 to rok wyborczy, tam wybory prezydenckie. Rzadko kiedy w Stanach Zjednoczonych jest to słaby rok dla akcji. Czy tym razem też ta cykliczność związana z politycznymi zmianami lub utrzymaniem pewnej polityki będzie oddziaływała na plus?
Tutaj trudno powiedzieć. Poprzedni rok był bardzo, ale to bardzo zgodny z taką właśnie historyczną zależnością, jak rynki zachowywały się w poszczególnych kwartałach czy miesiącach. Czy kolejny rok z rzędu będzie również tak wzorcowy? Trudno powiedzieć. Sytuacja jest oczywiście nieco bardziej komplikowana, bo ten wybór między Bidenem a Trumpem już nie jest tylko wyborem pomiędzy demokratami a republikanami, tylko niesie ze sobą trochę większy ciężar gatunkowy. W związku z tym historycznie ten czwarty rok prezydencki miał słaby pierwszy kwartał, ale potem wracał na tą ścieżkę wzrostu. Zobaczymy, jak będzie to tym razem. Ja bardziej bym stawiał na to, że w Stanach to spowolnienie gospodarcze, dołek tego spowolnienia nastąpi właśnie gdzieś w okolicach tego pierwszego, być może drugiego kwartału i potem będzie poprawa. W związku z tym rynek powinien to dyskontować i o ile tamten rok był zwycięski dla tych największych spółek, często spółek technologicznych, tak jest szansa, że teraz do tego sektora, który będzie miał dobre wyniki, dołączą małe i średnie spółki, które jako pierwsze często dyskontują czy biorą udział w tym rodzącym się nowym ożywieniu gospodarczym.
W 2023 roku takim inwestycyjnie bardzo dużym tematem była sztuczna inteligencja. Ona bardzo mocno napędzała wzrosty, zwłaszcza w spółkach właśnie wzrostowych i spółkach wysokiej technologii. Czy ten entuzjazm w 2024 roku też może być takim paliwem napędowym dla tych sektorów?
No, miejmy nadzieję, że już nie entuzjazm taki hura entuzjazm, tylko rzeczywiście faktyczne dane, które będą pokazywały, że ta sztuczna inteligencja rzeczywiście pomaga spółkom optymalizować koszty, zwiększać, polepszać swoje marże i zwiększać efektywność po prostu w firmach, bo tego wszyscy oczekują od sztucznej inteligencji. Oczywiście tutaj co do przyszłości zadanie jest trudne, ale uważam, że nieposiadanie ekspozycji na te spółki, ono bardzo wiele kosztowało w tamtym roku i raczej nie chciałbym popełniać takiego błędu w tym roku również, więc być może nie znaczącą część portfela, ale jakąś zdaje się, że warto w tym sektorze spółek technologicznych również utrzymywać.
Przejdźmy w takim razie dalej w naszym barometrze gospodarczym. Kolejną ćwiartką są surowce. Czy to już jest moment, kiedy powinniśmy delikatnie zacząć się im przeglądać i szukać tych okazji inwestycyjnych?
Wydaje się, że powinien być ten moment, natomiast póki co, jak patrzymy na wykresy takich surowców najbardziej powiązanych z przemysłem, jak właśnie chociażby miedź, no to tam tych sygnałów jest na razie jak na lekarstwo. Natomiast no, też jakby historycznie było tak, że te surowce rosły, jak już to ożywienie było w jakimś stopniu zaawansowane, wtedy kiedy kończyły się pewne zapasy i zaczynały się niedobory surowców na rynku, a wzmożony popyt po prostu wyciągał ceny w górę. Więc wydaje mi się, że na surowce przyjdzie czas, czy to będzie w drugiej połowie roku, czy wcześniej, zobaczymy. Natomiast warto na pewno obserwować, jak zachowują się notowania miedzi, notowania ropy naftowej, czy też rudy żelaza.
A obligacje? W 2023 roku, patrząc całościowo na te 12 miesięcy, one nie były złym wyborem. Czy tak będzie również w tym roku, który już się rozpoczął, w 2024?
No tutaj jest nieco bardziej skomplikowana sytuacja, z tego względu, że wydaje się, że inaczej to będzie w odniesieniu do Polski, inaczej być może do Stanów. Też grupy komentatorów podzieliły się na tych, którzy uważają, że ten rok będzie rokiem obligacji, na tych, którzy uważają, że wręcz odwrotnie. Co do Polski, bo może tutaj byśmy zostali dlatego, że to może naszych inwestorów interesować najbardziej. Wydaje się, że potencjał do tego, żeby zarabiać na cenach obligacji, jest znikomy, z tego względu, że jeżeli spodziewamy się ożywienia gospodarczego, które będzie determinowane głównie wydatkami konsumenckimi, no to będzie to również wpływało na to, że ta inflacja po tym, jak w pierwszej połowie roku być może zbliży się do poziomu 3-4%, to w drugiej połowie roku może odbić nawet powyżej tego poziomu, który mamy obecnie. Ostatnie szacunki grudniowej inflacji to, przypomnę, 6,1%. Natomiast tak jak często wspominamy, że po tych wielu latach covidowej zawieruchy, wojennej zawieruchy, wracamy do pewnych jakichś poziomów normalności i z jednym z tych czynników powrotu do normalności jest to, że nie mamy bliskich zero stóp procentowych. Więc nawet te stopy procentowe, które mamy, gwarantują nam to, że te obligacje na bieżących odsetkach, które generują, są znowu wartościowym aktywem w portfelu.
Podsumowaliśmy wszystkie ćwiartki barometru gospodarczego, którym się posługujemy. Zawsze mówimy w tym miejscu o ryzykach. Zróbmy tak również teraz. Trudno jest wymienić ryzyka na cały rok 2024, ale taki jakiś główny motyw, co może zagrażać wzrostom?
Dla mnie, jak myślę sobie, co może pójść nie tak, no to jest oczywiście, to są ryzyka geopolityczne. Pewne sygnały już tego mamy, chociażby z tym, co się dzieje na Morzu Czerwonym i w Kanale Sueskim, gdzie coraz mniej statków odważa się tamtędy płynąć i decydują się pokonać Afrykę od południa, co znacząco wydłuża łańcuchy dostaw, podraża te dostawy, co znowu może spowodować, że ta inflacja nie będzie spadała tak szybko, a być może zacznie rosnąć, co z drugiej strony też się powinno przełożyć na inną retorykę banków centralnych, które już zaczęły sygnalizować zamiar obniżania stóp. Więc no, to są tego typu ryzyka, których nie przewidzimy, a które mogą nam pokrzyżować plany.
Zapowiadaliśmy na początku, że mamy dla Państwa niespodziankę, więc może właśnie na osłodę tych ryzyk, bo połączymy się z panem Grzegorzem Prażmo z Allianz TFI, który również skomentuje obecną sytuację gospodarczą, a także odrobinę prognozy z ich perspektywy.
Tak, dlatego łączymy się z przedstawicielem Allianz TFI, dlatego że do naszego portfela, który ma za zadanie sprawdzać, czy to nasze podejście cykliczne do inwestowania się sprawdza, czyli do naszego portfela barometrowego, wybraliśmy w sierpniu fundusz Allianz Akcji Globalnych jako takie wskazanie na szeroką klasę aktywów, która odpowiada na miejscu w cyklu, które wskazujemy.
Łączymy się więc z panem Grzegorzem Prażmo z Allianz TFI. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo się cieszę i witam Państwa bardzo serdecznie.
Dzień dobry. To panie Grzegorzu, to tak jak mówiłem, tak jak też wcześniej przedstawiliście naszym słuchaczom, sprawdzamy, czy nasza teza, że warto inwestować w ramach cyklu koniunkturalnego, się sprawdza. Wybieramy sobie jeden fundusz, No i wybraliśmy fundusz Allianz Akcji Globalnych. Natomiast wybraliśmy go dlatego, że od jakiegoś czasu wydaje się, że rynki akcji zaczynają dyskontować pewne ożywienie gospodarcze. Tak naprawdę ten dołek wypadł w październiku, ale 2022. Po drodze oczywiście było parę korekt. Widzimy, że te cykle koniunkturalne, one się zdesynchronizowały w ostatnim czasie. Te wszystkie różne reakcje na COVID w różnym czasie, różne potem lekarstwa, jak tą gospodarkę pobudzać, no spowodowały, że ten cykl, globalny cykl gospodarczy się trochę zdesynchronizował i widzimy, że duża część rynków schodzących jest trochę do przodu. Ta spodziewana recesja w Stanach cały czas nie może nadejść, nie było jej w ubiegłym roku. Wygląda na to, że nie będzie jej teraz i bazowym scenariuszem jest soft landing. Prośba o feedback z Pana strony, jak to wygląda u Was w Allianz TFI, jaki macie pogląd na tą cykliczność gospodarki i gdzie jesteśmy teraz?
Jasne, więc jeżeli chodzi o nasze poglądy w Allianz TFI, to też chciałbym tutaj na wstępie powiedzieć, że my oczywiście jesteśmy częścią grupy Allianz. Częścią grupy Allianz są też dwie firmy, które zarządzają aktywami. Są to oczywiście Allianz Global Investors, która zajmuje się bardziej akcjami albo funduszami akcyjnymi. Jest też PIMCO, firma, która bardziej się zajmuje, powiedzmy, albo specjalizuje się w funduszach dłużnych. Więc tutaj niewątpliwie patrzymy na to, co się dzieje w Allianz Global Investors, jakie są ich poglądy i też bierzemy ich pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o naszych osobistych decyzjach albo naszych własnych decyzjach portfelowych. Jeżeli chodzi o to, gdzie jesteśmy właśnie obecnie w cyklu, to mi się wydaje, że to jest bardzo kluczowe pytanie. Tak? Tutaj jak spojrzymy na to, co mówił ekonomiści odnośnie, co się może wydarzyć na przykład w przyszłym roku, czyli 2024 roku, to w tej chwili konsensus rynkowy zakłada wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych mniej więcej na około 1,3%. Jak spojrzymy na przykład na strefę euro, w tej chwili konsensus rynkowy zakłada wzrost gospodarczy na poziomie około 0,5%. Tak więc widać, że w tej chwili tutaj rynek zakłada, że jednak ten wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych będzie szybszy niż w strefie euro. Ja osobiście też byłbym tego zdania. Jeżeli chodzi o możliwości właśnie nadejścia tej recesji, bo faktycznie dużo się mówi na temat tej recesji, natomiast ona faktycznie nie może nadejść. Jak spojrzymy właśnie na dane na przykład ze Stanów Zjednoczonych za trzeci kwartał, to widać, że nie było tej recesji. Tak? Widać, że dane były stosunkowo dobre. Tak? Oczywiście owszem, widzimy pewne spowolnienie w czwartym kwartale, ale rzeczywiście w bazowym scenariuszu ja też bym zakładał, że raczej tej recesji jednak nie będzie. Natomiast jakby też bym oczywiście dostrzegł to, że jak i Allianz Global Investors, jak i PIMCO też dostrzegają, że ta recesja faktycznie może się pojawić. Tutaj też po prostu oni bym podkreślił, że oni tej recesji faktycznie nie wykluczają. Natomiast moim zdaniem tutaj to spowolnienie gospodarcze już się w tej chwili materializuje i jest szansa, że to ożywienie gospodarcze też się pojawi za jakiś czas. Natomiast tutaj dostrzegamy przede wszystkim, że jednak w Stanach Zjednoczonych ten wzrost gospodarczy jest jednak szybszy. Też niewątpliwie jak inwestujemy albo patrzymy, gdzie inwestować, sprawdzamy albo zwracamy na to uwagę, żeby być tutaj dowożonym w Stanach Zjednoczonych.
No właśnie, bo Allianz Akcji Globalnych, jak sobie spojrzymy na kartę funduszu i na ostatni wkład, jest chyba już karta, chyba jest już na koniec grudnia, czyli świeża, no to widzimy, że generalnie widać, że do alokacji portfelowej wykorzystujecie właśnie rozwiązania Allianz Global Investors i widać, że te Stany Zjednoczone są tam istotnie przeważone. Jaki jest Wasz pogląd co do tej alokacji dalej na przestrzeni tego nowego roku już?
Jak patrzymy na to, jakie są powiedzmy perspektywy dla poszczególnych krajów, czy też sektorów, albo w jakie fundusze byśmy inwestowali, to niewątpliwie tutaj zauważamy, że mamy powiedzmy ten szczyt i tutaj pod kątem wzrostu gospodarczego i inflacji już za nami. Widać, że ten cały czas proces dezinflacji w tej chwili się materializuje. Też widać, że szczyt tutaj pod kątem rentowności obligacji, to jest oczywiście też bardzo istotne z perspektywy akcji, tak? Szczyt na rentownościach był faktycznie, można powiedzieć, że tutaj w październiku, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. No i od tamtego momentu jednak te rentowności dość istotnie spadły. Dlaczego to jest istotne? Oczywiście jest to istotne naszym zdaniem no przede wszystkim z dwóch powodów. Jeden powód to jest to, że jak patrzymy na przykład na wyceny spółek amerykańskich albo ogólnie na spółki amerykańskie, szczególnie te, które są bardziej wzrostowe, no to oczywiście duża część tej wartości tak naprawdę pochodzi z tego, co spółki mogą osiągnąć w przyszłości, albo tych wyników finansowych, które mogą osiągnąć w przyszłości. I oczywiście te wyniki są dyskontowane do dnia dzisiejszego, więc jak już wykorzystujemy niższą stopę dyskontową, niewątpliwie ma to pozytywny wpływ na wycenę akcji. Drugą przyczyną to jest oczywiście to, że w obecnym czasie, wtedy kiedy rentowności obligacji są niższe, spółki mają też niższe koszty finansowania i to też pozytywnie wpływa na przepływy pieniężne. Więc naszym zdaniem, biorąc pod uwagę ten proces dezinflacji, biorąc pod uwagę, że jest perspektywa, że te rentowności obligacji na rynkach bazowych mogą spaść, to oczywiście to jest czynnik, który może rzeczywiście też wpłynąć bardzo korzystnie na rynek akcji. I my tutaj, patrząc właśnie na ten 2024 rok, jak patrzymy właśnie, gdzie inwestować, to niewątpliwie, tak jak wspomniałem, właśnie Stany Zjednoczone są tutaj dość istotnie doważone. Też uważamy, że właśnie że ten proces może pozytywnie wpłynąć też na spółki wzrostowe, więc mamy oczywiście też istotny udział spółek technologicznych w portfelu, między innymi właśnie na przykład fundusz związany ze sztuczną inteligencją, który też jest stosunkowo znany, tutaj Allianz Global Artificial Intelligence oczywiście się pojawia na karcie funduszu. Mamy też oczywiście inne fundusze spółek wzrostowych, takie jak Allianz Global Equity Growth albo Allianz Europe Equity Growth Select, żeby może tak bardziej doprecyzować, to my oczywiście inwestujemy tutaj w jednostki instytucjonalne, fundusze Allianz Global Investors, no i to są powiedzmy kilka takich pozycji, które w tej chwili pojawiają się właśnie na karcie funduszy. Też nie inwestujemy tylko w spółki wzrostowe, też staramy się ten portfel bardziej zdywersyfikować, więc mamy też fundusze, które inwestują bardziej ogólnie na rynkach, więc taki przykład takich funduszy na przykład byłby Allianz Best Styles US Equity albo Best Styles Global Equity, też fundusze, które inwestują bardziej, powiedzmy, mają zdywersyfikowane portfele, Allianz na przykład Tematica, też tutaj pojawia się w Europie na przykład Allianz Europe Small Cap Equity, to są spółki o niskiej kapitalizacji, ale znowu zdywersyfikowany portfel, więc też tutaj mogę powiedzieć, że na chwilę obecną faktycznie przeważamy spółki wzrostowe, w tym właśnie technologiczne, ale też tutaj dążymy do tego, żeby jednak portfel był zdywersyfikowany.
Jak często ta struktura ulega zmianie?
Na bieżąco mogę powiedzieć, że monitorujemy, co się dzieje w portfelu cały czas. Jeżeli chodzi o nasze podejście, mogę powiedzieć, że mamy spotkanie zespołu akcyjnego na porządku dziennym, mamy też regularne komitety inwestycyjne, gdzie omawiamy skład portfeli, też nasze poglądy, tak jak wspomniałem też wcześniej, też cały czas monitorujemy, co się dzieje właśnie pod kątem podejścia w Allianz Global Investors, a także PIMCO, więc mogę powiedzieć, że skład jest cały czas na bieżąco monitorowany, można powiedzieć, że prawie że codziennie. Pod kątem jakby wprowadzenia zmian też nie staramy się też wprowadzać zbyt gwałtownych zmian, ale w zależności od sytuacji rynkowej albo naszych zmieniających się poglądów, tutaj zdecydowanie reagujemy na wszystkie zmiany, które się dzieją.
Bo też wśród tych największych 10 pozycji możemy zobaczyć takie fundusze jak te inwestujące w Indiach, czy te związane z sektorem wydobywczym. Jaki tak jest pogląd u Was właśnie? Wiemy już, jaki jest pogląd w kontekście spółek wzrostowych, głównie z rynku amerykańskiego, a jak to widzicie w kontekście rynków wschodzących, w tym właśnie Indii, czy też powiedzmy takiego kola inwestycyjnego, jakim jest na przykład miedź, bo w sumie Allianz Global Metals and Mining to jest taka ekspozycja na metale przemysłowe też z niewielkim udziałem złota, prawda?
Jasne, dokładnie tak. Znaczy, jeżeli chodzi o tutaj perspektywy dla Indii, właśnie Allianz India Equity, tutaj też bym odniósł się do tego, że jeżeli chodzi o pogląd na Indie, ten pogląd ogólnie inwestorów globalnych stosunkowo się poprawił w ostatnim czasie, albo w ostatnich kilku miesiącach, albo nawet i w ostatnim roku. Tutaj Indie, rynek akcji w Indiach stał się o wiele większy niż był kiedyś. Można powiedzieć, że globalnie, jak spojrzymy na poszczególne kraje, w pierwszej piątce, jeżeli dobrze pamiętam dane na chwilę obecną, ale wiem, że to się zmieni oczywiście na porządku dziennym. Więc tutaj Indie faktycznie były, można powiedzieć, że trochę zapomniane przez inwestorów globalnie, ale widać, że to się zmienia. Indie też dokonują ogromnych starań, żeby zwiększyć swoją atrakcyjność, starają się właśnie, żeby ogólnie firmy globalne inwestowały bezpośrednio w Indiach pod kątem swojej produkcji. Też widać, że ten wzrost gospodarczy w Indiach cały czas utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie, więc naszym zdaniem tutaj no, jest perspektywa dla Indii. Wiem, że Indie na chwilę obecną raczej nie ważą aż tak dużo globalnie w indeksach akcyjnych, więc my też nie, nasza pozycja też jest stosunkowo też do tego jakoś tam dostosowana, więc ten udział tej Indii nie jest aż tak duży, no ale cały czas jednak pozytywnie zapatrujemy się na Indie i naszym zdaniem warto jednak Indie mieć w portfelu. Jeżeli chodzi o spółki wydobywcze i Alliance Global Metals and Mining, to oczywiście dostrzegamy to, że mamy do czynienia właśnie z tym spowolnieniem gospodarczym, o którym właśnie mówiliśmy na początku. Widać, że oczywiście tutaj to spowolnienie gospodarcze, które się, można powiedzieć, że już wydarzyło albo dzieje się, teraz już można powiedzieć, że częściowo, że ożywienie w niektórych miejscach na rynkach wschodzących, to no niewątpliwie oczywiście ma to wpływ na rynki surowcowe, więc może ten popyt w ostatnim roku właśnie na surowce może nie był aż tak duży. Natomiast mamy świadomość, że jeżeli to właśnie ożywienie by się w większym stopniu pojawiło, niewątpliwie surowce mogłyby na tym zyskać, jak i też fundusz Alliance Global Metals and Mining. Też bym właśnie podkreślił właśnie, że jest udział spółek, które wydobywają właśnie metale szlachetne w Alliance Global Metals and Mining. Jeżeli chodzi o nasze poglądy na złoto, to tutaj w 2024 roku moim zdaniem jest dobra perspektywa dla złota. Wiem, że na chwilę obecną często jak się mówi o złocie, to się porównuje to trochę do właśnie obligacji w Stanach Zjednoczonych, natomiast historycznie patrząc, i to co ja bym podkreślił, jeden punkt, to jest to, że patrząc historycznie na przykład w 2018-2019 roku, wtedy kiedy Fed zmieniał swoje podejście pod kątem z podwyżek stóp procentowych na obniżki stóp procentowych, wtedy złoto miało dobry okres i moim zdaniem teraz jak patrzymy na to, że ten cykl podwyżek stóp procentowych może być już za nami, a tak naprawdę mówimy już o potencjalnych obniżkach stóp procentowych, to może jednak pozytywnie wpłynąć na cenę złota. Jeżeli to by się wydarzyło, to też by pozytywnie wpłynęło na spółki, które wydobywają złoto i metale szlachetne.
Dziękujemy bardzo za przedstawienie funduszu. Widać, że jest tam, że fundusz jakby jest szeroko, czy sektorowo, czy geograficznie i w sumie daje tą ekspozycję na globalny rynek akcji, ale też w sumie to od zarządzającego zależy, w który sektor jest przeważony bardziej bądź mniej. W tej chwili widzimy, że przeważenie jest w stronę spółek wzrostowych.
Zdecydowanie tak.
Także dziękujemy bardzo za rozmowę i życzymy sukcesów inwestycyjnych w nowym roku i do usłyszenia.
Super, bardzo dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego.
Garść ciekawych informacji, garść nowego spojrzenia. Dla nas to zawsze też bardzo dobra okazja, żeby skonfrontować swoje opinie z osobami z branży. Mam nadzieję, że dla Państwa, dla naszych słuchaczy to również bardzo przyjemny akcent i tym akcentem się z Państwem żegnamy. Do usłyszenia w kolejnym barometrze gospodarczym już za miesiąc.
Jędrzej Janiak,
Barbara Szczepaniak.
Znajdziecie nas na ftrust.pl/podcast i tam też sprawdzicie skuteczność podejścia makro do inwestowania.
Od kwietnia 2018 roku prowadzimy portfel barometrowy.
A składa się on tylko z jednego funduszu, zgodnego ze wskazanym momentem cyklu.
Przekonaj się, jak rynek weryfikuje nasze tezy.
Jeśli materiał Wam się podobał, podzielcie się nim ze znajomymi i dodajcie ocenę czy recenzję.
Do usłyszenia.
Niniejszy materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą do samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Nie stanowi on oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji inwestycyjnej. FTRUST SA informuje, że z każdą decyzją inwestycyjną wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.